Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki.
Tomasz Słodki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj moją gościnią jest Jowita Trzaska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak właśnie sobie wszedłem na Twoją stronę internetową i tak, jestem ciekawa siebie, Ciebie, potrafię słuchać, nie oceniam. I tak próbowałem zgłębić, czym Ty się tak naprawdę zajmujesz i jak Ciebie określić? Trenerka rozwoju osobistego, coacherka? Jak mógłbym o Tobie powiedzieć?
Wiesz co, ja bardzo nie lubię chyba określenia trenerka rozwoju osobistego. Ja jednak tak naprawdę chciałabym być chyba bardziej taką przyjaciółką, osobą, która potrafi wysłuchać, potrafi wesprzeć, niekoniecznie doradzić, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ludzie najbardziej potrzebują tak naprawdę uwagi, wysłuchania i tak naprawdę te dwie rzeczy potrafią zdziałać cuda.
Mam wrażenie, że rozwój osobisty pomaga w poszukiwaniu algorytmu osobistego, którego poszukujemy już od kilku miesięcy na antenie stacji radiowych i w platformach podcastowych. Jak to jest z tym rozwojem osobistym?
Wiesz co, rozwój osobisty na pewno jest rzeczą bardzo, bardzo ważną w życiu, natomiast ma pewne pułapki, w które bardzo łatwo wpaść. Osobiście wpadłam w tą pułapkę kilka lat temu, ponieważ troszkę ślepo podążamy za rozwojem osobistym i jesteśmy zalewani tym rozwojem tak naprawdę z każdej możliwej strony. Prawda jest taka, że każdy z nas jest inną osobą, w innej rodzinie się wychował, w innym środowisku, ma inne doświadczenia życiowe i nie można jeden do jednego przekładać rozwoju osobistego dla każdej osoby, bo to, co jest dla mnie dobre, niekoniecznie będzie dla ciebie dobre i tu trzeba mieć pewną rozwagę, wybierając to, co faktycznie rezonuje z nami. Oczywiście trzeba wychodzić poza strefę komfortu, natomiast trzeba podejść do tego z głową i przede wszystkim trzeba znaleźć równowagę. I to jest takie chyba słowo klucz, ponieważ kiedy za mocno odpływamy w rozwój osobisty, to tracimy jakby trochę grunt pod nogami i zaczynamy odpływać za bardzo. I na przykład w moim przypadku było tak, kiedy bardzo mocno popłynęłam w rozwój osobisty, robiłam bardzo dużo szkoleń, wykładów, czytałam bardzo dużo książek. Znajomi zaczęli mówić, że zaczynam mówić cytatami z książek i to był dla mnie taka czerwona lampka, to była, że halo, coś chyba nie gra i zaczynam się temu bardziej przyglądać i faktycznie ja te poczucie równowagi straciłam, no ale dobrze, że się zorientowałam i byłam w stanie coś z tym zrobić.
Perfekcjonizm to temat, którym się zajmujesz i który bardzo lubisz. Przyznam ci się, że współpracuję z różnymi osobami na różnych etapach swojego życia, czy to robiąc kampanie promocyjne i reklamowe do internetu, czy teraz pisząc książki. Zauważyłem, że są takie osoby, dla których ciągle wszystko, co zrobią, jest za słabe. Że one chcą jeszcze lepiej i lepiej i lepiej. Na przykład miałem tak z moimi klientami dawno temu, szczególnie jak w korporacjach pracowałem, że oni chcieli mieć wszystko takie bardzo, bardzo perfekcyjne. I przez to miałem wrażenie, że umykał im czas.
Tak, czas to jest, że tak powiem, dobro, które perfekcjonizm z błogością zjada po prostu. Tak naprawdę perfekcjonizm może być dobry i zły i o tym często ludzie zapominają tak naprawdę. To, o czym mówisz, to zazwyczaj jest ten zły perfekcjonizm, czasami nazywany nawet neurotycznym. Kiedy on jest w bardzo dużym natężeniu, to mówi się nawet o pewnego rodzaju dewiacji, ponieważ on bardzo, bardzo blokuje jakby wszelkie działania człowieka, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej nawet o mały, malutki krok. I ten perfekcjonizm przejawia się tym, że mamy strach przed krytyką innych, czyli boimy się, że to, co zrobimy, nie będzie dosyć dobre i będziemy narażeni jakby na krytykę. Nie podejmujemy wtedy działań, no bo skoro coś robimy, a nie jest to dobre, więc nie ma sensu tego robić dalej. Czujemy się bezwartościowi, często towarzyszy temu bardzo niska samoocena. Często stawiamy sobie irracjonalne cele, mając do czynienia z niezdrowym perfekcjonizmem, czyli nasza poprzeczka jest tak wysoko, że tak naprawdę z góry wiemy, że do niej nie jesteśmy w stanie dosięgnąć. Tak? Jakby mimo, że do niej dążymy, to już jesteśmy sfrustrowani, bo wiemy, że tak naprawdę nie osiągniemy tego celu. A tak naprawdę perfekcjonizm może także nas wspierać, tylko trzeba też do tego podejść z głową i ja to mówię, to jest jasna strona perfekcjonizmu.
Nagrywam podcasty dla mojego kolegi Grzegorza Grabca. On mi powiedział bardzo fajną rzecz. Słuchaj, poprawiajmy z każdym następnym podcastem i róbmy każdy kolejny podcast lepiej i lepiej i lepiej, aż dojdziemy do perfekcjonizmu. Natomiast nie róbmy tak, żeby pierwszy był od razu super perfekcyjny, ponieważ zafiksujemy się i nie nagramy nigdy tego podcastu.
Wiesz co, to pierwsze pytanie, co dla kogo jest perfekcjonizmem? Bo to, co jest perfekcyjne dla mnie, niekoniecznie jest perfekcyjne dla ciebie. Moim zdaniem perfekcjonizm nie ma jakby górnej granicy. Mówi się o tak zwanej skali perfekcjonizmu, gdzie większość ludzi funkcjonuje na 80% tej skali i to jest bardzo dobrze. I tak naprawdę to, co jest ponad 80%, mamy potem 100%, to już jest ekstra i ponad 100% to jest perfekcjonizm. ludzie tego nie zauważają różnicy. Dla nich 80% jest rzeczą zrobioną bardzo dobrze. Więc jeśli my jesteśmy perfekcjonistami, to tak naprawdę wychodzimy trochę poza skalę. I różnica między tym, co zrobimy perfekcyjnie, a bardzo dobrze, jest już praktycznie dla większości ludzi niedostrzegalna.
Jowita Trzaska, cały czas rozmawiamy o perfekcjonizmie i o rozwoju osobistym. Do rozmowy wracamy już za chwilę. I wracamy do rozmowy. Jowita Trzaska cały czas po drugiej stronie, ja w Kolumbii, ty w Polsce. Uwielbiam w ogóle te technologie, że możemy się połączyć. Ja teraz nawet ciebie widzę przez kamerkę. Niesamowite to jest, prawda?
Tak, bardzo fajnie. To po prostu tak zbliża ludzi i można tyle ciekawych osób przez to poznać. Ja jestem mega, mega zadowolona z tych narzędzi.
To wróćmy do perfekcjonizmu. Dlaczego perfekcjonizm blokuje nasze działania?
Tak naprawdę trzeba by się doszukiwać tego w naszym dzieciństwie, bo perfekcjonizm tak naprawdę to jest rzecz, która wynika z tego, jak byliśmy wychowani i tam się powinno doszukiwać tego, co się dzieje z nami dzisiaj. Mówi się, że rodzice potrafią wychować wspaniałych perfekcjonistów tylko przez to, że nie, że dużo wymagają, ale na przykład jeśli rodzic cały czas pyta, dlaczego dostałeś czwórkę, a nie piątkę, to dziecko w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, dlaczego jest przez rodziców, nie wiem, niekochane, niedoceniane, czy faktycznie robi coś źle. I taki sposób myślenia się w tym dziecku zapętla i on po prostu już przekłada się w tym momencie na lata kolejne.
I co? I blokuje nas to i nie jesteśmy w stanie wykonywać rzeczy, które moglibyśmy zrobić, jesteśmy zblokowani i nie działamy dalej.
Tak, wiesz co, perfekcjonizm po prostu blokuje naszą jakby chęć parcia do przodu, ponieważ jeśli cały czas mamy z tyłu głowy, że robimy coś źle i możemy być z tego tytułu oceniani, a wiadomo, nikt nie lubi być oceniany, zresztą polskie społeczeństwo ma to do siebie, że my bardzo zwracamy uwagę na to, co powiedzą inni, więc jakby mocno się na tym fiksujemy.
Ja bym się zatrzymał na chwilę tutaj, bo to w ogóle mówisz o bardzo ważnej rzeczy moim zdaniem, dlatego że ja na przykład w Kolumbii zauważyłem to, że tutaj można wprost powiedzieć ludziom, co się myśli, wiesz? I ja na przykład czasami mam problemy tutaj, jak mi się coś nie podoba albo coś mi nie gra, to na przykład robię takie manewry i taką gimnastykę, żeby komuś powiedzieć, co mi nie pasuje, ale nie tak wprost, żeby tej osoby nie urazić. Natomiast tutaj ludzie są bardzo tacy bezpośredni. Zresztą zauważyłem też, że Ukraińcy tacy są, że oni na przykład potrafią wprost tak powiedzieć, że aż wbija ci się w brzuch jakaś, nie wiem, dzida wielka i w pewnym momencie sobie myślisz, no nie, jaka niegrzeczna osoba. A może to właśnie o to chodzi, żeby po prostu tak powiedzieć, co się myśli, postawić jasno granicę. No i później jest dużo prościej i klarowniej.
Wiesz co, na pewno. Ja też dużo podróżuję po świecie i bardzo obserwuję to, jak właśnie ludzie zachowują się w innych rejonach świata, jak zachowują się w Polsce. My w Polsce jesteśmy mocno pozamykani. Na pewno jest to jakiś wynik naszej historii, tego jak byliśmy wychowani. Wydaje mi się, że troszkę idzie już to do przodu, bo jednak młode pokolenie jest coraz bardziej otwarte, potrafi wprost powiedzieć, czego oczekuje, co mu się podoba, co nie. Natomiast no ja jestem wychowana w latach 80., więc my gdzieś tam jesteśmy mocno w pudełka poukładani. Sztuką jest wyjść z tego pudełka, tak? Bo to jednak wymaga sporo odwagi, ale wydaje mi się, że jest to bardzo tego warte, ponieważ kiedy wychodzimy z tego pudełka, to tak naprawdę zaczynamy widzieć świat trochę z innej perspektywy i my jako ludzie zaczynamy czuć się lepiej, zaczynamy doceniać siebie i zaczynamy patrzeć inaczej na siebie, ponieważ kiedy stawiamy pewnego rodzaju granice, nie dajemy się też byle komu i byle jakim słowem zranić. I to u perfekcjonistów jest właśnie, że oni się po prostu tego boją, że kiedy zrobią mały błąd, dostaną po prostu, krótko mówiąc, po buzi, bo komuś się coś nie spodoba. Tak naprawdę trzeba mieć z tyłu głowy, że perfekcjonizm blokuje działanie, blokuje rozwój, bo tak naprawdę to, co jest idealne, zazwyczaj jest niejakie i wymuskane. Natomiast to, co jest piękne, zazwyczaj jest nieidealne. Kiedy spojrzymy na dzieła sztuki, na przykład, nie wiem, Picassa, to nie są idealne obrazy, idealne kreski, tak? Tylko to są obrazy, które na pierwszy rzut oka wydają się jakimiś bohomazami, a jednak jest to artysta, który zdobył ogromną władzę, sławę. Tak samo ja zawsze porównuję jakby perfekcjonizm do spaceru po parku, gdzie idziemy aleją, gdzie jest aleja pięknych drzew, równo przyciętych, a na samym końcu jest suche, stare drzewo z powykrzywionymi konarami i tak naprawdę to drzewo nas zachwyca, prawda? Mimo, że ono nie jest idealne, jest zupełnie inne.
No tak. A jak w takim razie z perfekcjonizmu wrócić do siebie?
Dobre pytanie. Przeszłam tą drogę. Powiem ci tak. Ogólnie zatoczyłam taki krąg, bo perfekcjonizm to był jeden z przystanków, na którym byłam, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, dosyć mocno rozwojem osobistym się interesowałam. Kiedy jakby dotknęłam wszystkiego, wydaje mi się, że jednak człowiek w pewnym momencie musi dotknąć wszystkiego, to jest, mówi się, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach. Faktycznie na czyichś jest dużo trudniej. I kiedy dotyka się tych swoich błędów, przechodzi tą swoją drogę, to po prostu dochodzi się do siebie i człowiek zaczyna odkrywać, że wszystko jest w nim i tak naprawdę ma jedno potężne narzędzie, którym jest intuicja, która jest w stanie go przeprowadzić przez życie tak, że będzie miał takie życie, jakie dokładnie chce mieć.
Jowita Trzaska, bardzo, bardzo ciekawie o perfekcjonizmie. No to ja proponuję do rozmowy, żebyśmy wrócili za chwilę. A jeszcze a propos tego perfekcjonizmu, bo skoro jestem już w tym kolumbijskim Medellin i tutaj obserwuję, co się dzieje, to powiem ci, że tutaj ludzie w ogóle nie są perfekcyjni, wiesz? Na przykład jak mają na 9 do pracy, to przychodzą na 11. I kolumbijski czas jest taki, że jak ja się na przykład umawiam tutaj ze znajomymi na spotkanie, to ja nigdy nie mam pewności, czy oni w ogóle przyjdą na to spotkanie, albo o której godzinie przyjdą. I na początku się strasznie denerwowałem, ale w pewnym momencie to odpuściłem też, no bo po co mam się spinać i być jakimś perfekcyjnym, skoro mogę być, no nie wiem, wyluzowanym i szczęśliwym, prawda?
Dokładnie o to chodzi.
A my wracamy do naszej rozmowy. Jowita Trzaska cały czas ze mną. Czasy dynamiczne zmieniają się z dnia na dzień. Ostatnia sytuacja w Ukrainie pokazała, że bardzo może nas przygnębić informacja o tym, że nasz sąsiad jest zaatakowany przez swojego sąsiada. Jak w takim czymś się odnaleźć i nie zwariować? Ja przyznam ci się, że z Polski wyjechałem w 3. dniu wojny. Byłem bardzo zdołowany, byłem naprawdę bardzo smutny, ponieważ te wszystkie informacje, które docierały, były przerażające. Jak nie zwariować?
Zresztą nasuwa mi się takie jedno krótkie zdanie, tylko spokój nas uratuje. Myślę, że bycie tu i teraz, mimo wszystko, mimo że to może się wydawać sloganem, ale uważność na to, co się dzieje. Ja również wśród znajomych, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, miałam ludzi, którzy zaczęli mocno panikować, tak? Czyli zaczęli robić zapasy, zaczęli kazać mi kupować kuchenki gazowe, żebym jak najbardziej się jakby zabezpieczyła na wypadek wojny. Natomiast ja troszkę ich przystopowałam, bo powiedziałam, że tak naprawdę słuchajcie, jesteśmy w Polsce, póki co u nas wojny nie ma. Ja nie mam zamiaru żyć wojną, która dzieje się obok, ponieważ to jest moje życie i ja chcę z tego życia skorzystać jak najwięcej, bo kiedy ja zacznę myśleć i żyć jakby emocjami, które są tam, to tak naprawdę odbieram sobie trochę życie, bo nasze ciało funkcjonuje w przestrzeni naszych emocji. I jakie emocje my wytwarzamy, tak to ciało się zachowuje. Więc jeśli ja wytworzę emocje związane z wojną, to ciało będzie czuło się tak, jakby była wojna. Jeśli ja się tak będę czuła, to raz, że mam ogromny stres, wiadomo, długotrwały stres prowadzi po prostu do wielu chorób. Dwa, nie będę w stanie normalnie funkcjonować, normalnie pracować. Trzy, odbiorę sobie po prostu radość życia. Więc jestem zdania, że owszem, warto wiedzieć, co się dzieje na świecie, warto pomagać, natomiast nie wprowadzajmy się w stan wojny, kiedy tej wojny nie ma. Po prostu skoncentrujmy się na tym, co mamy dzisiaj, na tym, co się dzieje, na naszych bliskich, na naszej pracy, na tym, co możemy zrobić i starajmy się z tego życia po prostu wyciągnąć w tej chwili jak najwięcej, no bo faktycznie nie wiadomo, co będzie jutro, czy jutro będzie nam w ogóle dane.
No właśnie, to życie tu i teraz jest bardzo trudne. Na plaży w Kartagenie z 2 tygodnie temu miałem taką sytuację, że uciąłem sobie dyskusję z ludźmi, którzy tam żyją i ja cały czas byłem w planach tego, co muszę zrobić w przyszłości. I cały czas im mówiłem o tym, w książce muszę zrobić to, tutaj muszę pojechać, tutaj ten, a oni mówią tak, ej, stary, w ogóle jesteś na plaży, zobacz, jest słońce. I cały czas żyjesz tym, co będzie za 2-3 miesiące, weź się na chwilę wyluzuj. Ja sobie tak pomyślałem, no znam te wszystkie metody i mechanizmy działania, żyj tu i teraz. Piszę zresztą o tym w swoich książkach i zobacz, złapałem się na tym, że cały czas myślę o przyszłości.
Wiesz co, ja myślę, że nie jedna osoba się na tym łapie. Ja też się czasami na tym łapię. Wiadomo, gdzieś tam staram się ściągać do pionu i w tym tu i teraz być. Jesteśmy tak po prostu zaprogramowani, że cały czas się martwimy tym, co będzie. Natomiast myślę, że takie wydarzenia, które teraz mieliśmy, gdzie była pandemia, gdzie tak naprawdę żyliśmy w czasach bardzo niepewnych przez 2 lata, gdzie teraz wybucha wojna i też tak naprawdę nie wiadomo, do czego to doprowadzi i jak to się ten konflikt dalej rozwinie, pokazują nam, że nie ma rzeczy pewnych i tak naprawdę zamartwianie się o coś, co się stanie, nie wiem, za pół roku, za 2, za 3 lata jest bez sensu, bo to w ogóle może nie dojść do skutku, tak? A my tracimy 2-3 lata naszego życia, które możemy spożytkować na coś fajnego, na nie wiem, na wspólne hobby, na bycie z rodziną, na odkrywanie świata. Także szkoda tego czasu po prostu marnować na bycie w przyszłości, kiedy tej przyszłości nie ma.
Bo przeszłość tak i przyszłość...
Tak naprawdę mamy tylko teraz.
Tak, tak. To ja nawet śpiewam w jednej ze swoich piosenek, bo przyszłość nie ma znaczenia, bo przyszłości nie jestem w stanie zmieniać. Ty podróżujesz, jak odkrywasz nowe kultury, to... tak, że cię one rozwijają?
Powiem ci, że podróże mnie bardzo rozwinęły. Tak naprawdę podróże nauczyły mnie minimalizmu, bo odkryłam, że im spotykam ludzi uboższych i im mniej ludzie mają, tym bardziej są uśmiechnięci, są bardziej szczęśliwi. I to mi dało dużo do myślenia, bo byłam i w Meksyku, byłam i na Sri Lance, i na Bali, na Lomboku, w Tajlandii i faktycznie gdzieś jak tam się chodziło, bo zawsze podróżuję na własną rękę z małym plecakiem, nie podróżuję z biurami podróży. Jak się poznawało tych lokalnych ludzi, zresztą z niektórymi mam do dzisiaj kontakt, to widzi się, że dla nich nie jest ważne to, co mają, ale to właśnie jak żyją, kogo spotykają, te właśnie emocje, które po prostu dzieją się właśnie tu i teraz. I to jest wspaniałe, ponieważ jak byłam na kilku, chyba po dwóch podróżach stwierdziłam, że ja w zasadzie nie potrzebuję nowszego samochodu, bo mój jeździ jest okej, tak? Nie wiem, nie potrzebuję wielu innych ubrań, bo przecież te, które mam, są okej. Nie potrzebuję domu, bo tak naprawdę mam mieszkanie, w którym mam gdzie spać, po co mi wielki dom? I człowiek zaczyna sobie
doceniać.
Zdawać sprawę, że tak doceniać. Mhm. I stwierdziłam, że ja po prostu nie chcę mieć, ja chcę doświadczać. Jakby to jest dla mnie klucz życia.
Ja też się zgadzam. Teraz na przykład ktoś przychodzi z takim wózkiem tutaj wypełnionym awokado i krzyczy aguacate, aguacate i za 5 zł można kupić 2-3 wielkie awokado. Bardzo dziękuję. Jovita Trzaska była moim gościem w Algorytmie Osobistym.
Dziękuję bardzo.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.